Dzień dobry Państwu. Przed nami wyjątkowa historia pewnego listu, niestety opisującego dramatyczne wydarzenia. Listu z przeszłości, odnalezionego teraz, po latach we Wrocławiu, który przyczynił się do wyjątkowych badań naukowych dotyczących okresu II wojny światowej. W studiu Radia Rodzina są z nami pani dr Katarzyna Pawlak-Weiss, historyk, obecnie dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest też z nami w studiu Radia Rodzina ksiądz profesor Rafał Kowalski, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie.
Chcemy dzisiaj opowiedzieć o tych wyjątkowych badaniach, które mocno dotyczą Wrocławia, ale też sprowokowały Państwa do wizyty w różnych miastach Polski, Europy, a nawet do podróży na inny kontynent, za ocean. Co to za list i jak zaczyna się ta podróż naukowa, która dotyczy spraw sprzed wielu, wielu lat?
Ten wyjątkowy dokument, o którym pan redaktor wspomniał, jest to list, który został odnaleziony zupełnie przypadkowo. To znaczy nawet nie sam list, ale ślad o jego istnieniu, ponieważ prowadząc badania naukowe w zakresie oczywiście II wojny światowej i Holokaustu, które prowadziłam w bazach Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, natrafiłam na taki zapis, że istnieje dokument dotyczący losu Żydów we Wrocławiu, które zawiera list Żyda z Wrocławia, który skierował do biskupa, arcybiskupa Bertrama w 1943 roku. No, z racji tej, że jestem z tego miasta i że zajmuję się również tą historią, zaciekawił mnie ten dokument, natomiast on na stronach tego Muzeum Holokaustu był obwarowany klauzulą, że bez zgody jakby dysponenta tego źródła, no nie można dostać do niego dostępu, a tu się okazało, że sygnatura prowadzi do archiwum archidiecezjalnego we Wrocławiu i stąd była moja prośba o umożliwienie kwerendy w zasobach tego archiwum.
I tutaj wkracza ksiądz profesor.
Tak, zwróciłam się.
Wkracza, to jest tak dużo powiedziane, to właściwie pani Katarzyna czy Kasia zadzwoniła do mnie i opowiedziała o takim liście i z prośbą o to, że chciałaby go zobaczyć, że chciałaby go przeczytać, poznać jego treść. Ja oczywiście w tym momencie zwróciłem się z prośbą do dyrektora archiwum, który powiedział mi, cytuję, słuchaj, daj sobie spokój, już ktoś tego listu szukał, nie ma go, gdzieś najprawdopodobniej zginął, no i nie wiemy gdzie. Mhm. I właściwie doszliśmy do wniosku, że będzie bardzo trudno go zobaczyć, no ale skoro Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie takowy list, przynajmniej skan jego jakiś ma, no więc postanowiliśmy pójść trochę inną drogą, to znaczy najpierw poprosić o możliwość zobaczenia tego w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, tłumacząc, że chcemy prowadzić takie badania i tłumacząc, że chcemy od tego listu wyjść w kierunku dalszych badań. Kiedy już udało się zdobyć tę kopię, okazało się, że to muzeum dysponuje kopią, ale kiepskiej jakości, nie wszystko było tam do odczytania, natomiast już wiedzieliśmy, czego szukamy.
Czy ta treść, która była do odczytania, była na tyle prowokująca, żeby prowadzić dalsze badania, poszukiwania?
Tak, fragment listu dało się odczytać, natomiast zasadnicza jego treść, która dotyczyła sposobu zagłady i ilości osób, które zabito, bo były tam wprost informacje o osobach, na których wykonano już wyroki śmierci w czasie II wojny światowej, no wzbudziła zainteresowanie, ale niestety jakość tej kopii była bardzo.
Nie wiem jak na tobie, ale na mnie największe wrażenie zrobiła ta końcówka tego listu, bo ona wtedy była do odczytania, nie? Ją można było odczytać, zobaczyć.
Ale budujmy napięcie, bo ja też mam pytanie o tą końcówkę tego listu. Natomiast ale tutaj w tym momencie chciałbym taki dodać wątek. Sama treść listu była szokująca, kontrowersyjna, za chwileczkę o tym porozmawiamy, ale dlaczego pojawia się tutaj postać kardynała Bertrama?
No, to należy wyjaśnić, że opis samego listu dotyczący Żyda z Wrocławia, który opisuje sytuację los Żydów we Wrocławiu, już była zwana tym dokumencie.
Już wtedy wiedzieliśmy o tym.
Tak, ponieważ w nagłówku, tam gdzie nadawca wpisuje miejscowość, były po prostu GG, czyli Generalna Gubernia i faktycznie tak poszlakowo czytając część tego fragmentu, którą się udało odczytać, wskazywało, że informacje dotyczą terenu Generalnego Gubernatorstwa.
Natomiast, bo to było pytanie o Bertrama, on zwraca się do kardynała Bertrama, tak, który był wtedy przewodniczącym konferencji Episkopatu Niemiec, właśnie tej fuldańskiej, bo tam były jakby dwie konferencje episkopatu funkcjonujące, natomiast tej, która zbierała się w Fuldzie, przewodniczył kardynał Bertram. W związku z czym ten Żyd, opisując sytuację w Generalnej Gubernii, poprosił kardynała Bertrama o to, żeby jednak no, przynajmniej jakoś zainterweniował, żeby ten los Żydów nie był mu obojętny.
Jestem już przekonany, że państwa na tyle wciągnęliśmy w temat tej audycji, że zostaniecie z nami do końca, ale też nie tylko będziecie biernymi słuchaczami, co też zechcecie wyrazić swoją opinię, może pytania przedstawić, albo wątpliwości, czy własne refleksje. Czekamy na wasze maile. studio@radiorodzina.pl. W temacie proszę wpisać słowo list, będziemy wiedzieli, że ta wiadomość dotyczy właśnie tej audycji, a my postaramy się w kolejnych audycjach odpowiedzieć na te wszystkie przesłane sugestie i pytania. Zatrzymaliśmy się przy tym, że list, kopia odnaleziona w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie nie była na tyle czytelna, ale na tyle zawierała informacje, że warto było podjąć badania naukowe. Co sprowokowało Was do tego, żeby jednak poszukać tego listu we Wrocławiu, skoro była informacja, że ten list przepadł?
No, taka była informacja, że list przepadł, ale my niekoniecznie trzeba wszystkim informacjom wierzyć. Zresztą Kasia jest dobrym historykiem, który wszystko musi weryfikować i ona musi mieć wszystko zweryfikowane, więc stwierdziła, że nie, że tak nie możemy się poddać i nie możemy uwierzyć po prostu na słowo, że listu nie ma. Kiedy już wiedzieliśmy, czego szukamy i że jest to rękopis, jak mniej więcej wygląda, jaki to jest charakter pisma, wtedy akurat złożyło się tak, że ministerstwo ogłosiło konkurs na różnego rodzaju projekty, więc zaproponowaliśmy, że w ramach projektu przygotujemy po pierwsze poszukiwania tego listu, po drugie opracowanie tego listu i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Ponieważ ministerstwo przyznało nam ten grant, wtedy było już nawet łatwiej podjąć te badania. Więc co, poprosiliśmy o to, co zostało w naszym archiwum po kardynale Bertramie. To było, nie wiem ile teczek, no, właśnie pudełek.
Bardzo pokaźny zbiór, który wymagał żmudnej pracy, natomiast przeglądanie teczek po kolei,
kartka po kartce.
Kartka po kartce. Historyk wie o tym, że takie teczki, które tak wprost nie są opisane, co zawierają, są czasami najciekawsze, ponieważ mają taki zbiór, którego ktoś być może nie potrafił zaklasyfikować albo właściwie nazwać. Więc to zawsze budzi nadzieję, że można odnaleźć tam materiały, które są interesujące. Oczywiście w trakcie tej kwerendy, która trwała kilka tygodni i to wymagało wielu godzin spędzonych w archiwum archidiecezjalnym, ale przyniosło taki efekt, że w pewnym momencie przeglądając dokumentację, a że ja też jestem wzrokowcem, więc od razu to ten charakter pisma, zapis, myślę, i to jest dokładnie ten dokument w oryginale, więc my nie mamy już tutaj problemów z odczytaniem jego treści, tylko możemy całość widzieć i całość przeanalizować. No, dla mnie jako historyka, też badającego los Żydów z Wrocławia, było to i radością, i zawodem, bo z jednej strony liczyłam, że odnajdując ten opis na stronach Muzeum Holokaustu, że jednak będą tam informacje dotyczące Wrocławia.
No, ale to jest ważny też punkt zwrotny w tych badaniach, ponieważ tutaj po pierwsze, za chwilę o tym porozmawiamy, ważne odkrycie historyczne, że kopia nie do końca, czy opis tej kopii nie do końca odpowiada rzeczywistości, a z drugiej strony macie oryginał listu, który może coś zdradzi.
Ja pamiętam ten moment, kiedy Katarzyna przeglądała część teczek, ja drugą część teczek i w pewnym momencie słyszę, kiedy ona mówi: ty, tutaj jest jakiś list, ktoś coś do niego pisze, znaczy w sensie do Bertrama, a potem mówi: ty, to jest ten. Więc w pierwszym momencie jakbyś nawet jeszcze nie widziałaś tego, że to akurat jest ten list, którego szukamy, ale rzeczywiście, kiedy zaczęliśmy potem analizować treść, no bo oryginał był już czytelny, okazało się, że i w naszym muzeum, i w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie popełniono błąd w opisie tego listu.
Ale też w zbiorze były inne dokumenty, które równie były ciekawe, więc same badania no nie skupiły się tylko i wyłącznie na poszukiwaniu, można by powiedzieć, kilku stron dokumentów, tylko przy okazji odkryły jeszcze wiele ciekawych źródeł, które wniosły do naszej wiedzy.
Tutaj zwrot akcji następuje, kiedy poznajecie państwo ten dokument, bo nie wiem, czy to będzie też i zaskoczenie jako dla naukowców, czy zawód może, że najprawdopodobniej wydarzenia opisywane w tym liście nie dotyczą Wrocławia. Dlaczego dochodzicie do takiego stwierdzenia, że to zła interpretacja miejsca napisania tego listu?
Przede wszystkim z treści. On opisuje sytuację, która miała miejsce w Generalnej Guberni. Pisze o Żydach rozstrzelanych w Sosnowcu, w Wieliczce, w Mielcu, w Dynowie. Najprawdopodobniej, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale najprawdopodobniej ktoś nie czytał tego listu, tylko uznał, że skoro list jest skierowany do kardynała z Wrocławia, a podpis był w języku hebrajskim, no to po prostu jakby sobie resztę dopowiedział. Takie jest moje...
Ale chodzi o interpretację tego listu w Waszyngtonie, w muzeum, tak?
No, najprawdopodobniej opis dokumentu, tak. On wskazywał tam wprost, że jest to opis sytuacji we Wrocławiu. Natomiast treść, która no, dzięki odnalezieniu oryginału stała się czytelna i można było go w 100% już przetłumaczyć, no wiemy, że nie ma tam wzmianki o tym, co się działo we Wrocławiu, natomiast w Generalnej Gubernii przytaczanych jest wiele faktów. Musimy tutaj pamiętać, że on pochodzi z 24 sierpnia 1943 roku, czyli można powiedzieć już po akcji Reinhardt, która się odbyła szeroko na terenach okupowanych, więc on ma te informacje jakby z jakiegoś pewnego źródła, bo dziś po weryfikacji pewnych informacji my wiemy, że jest duża część z nich jest prawdziwa, chociażby opisywanie sytuacji w obozie w Płaszowie, gdzie opisuje postać komendanta, który znamy już chociażby z filmów, gdzie znamy tą sytuację z relacji świadków, a ona jakby płynie z bezpośredniego centrum wojny i wydarzeń, które się dzieją.
Co się dzieje w sercach, w umysłach naukowców, historyków? Co dalej robić? Mamy takie informacje, taki dokument, jest kilka rozbieżności. Jakie decyzje zapadają? No, co dalej?
Jakby obowiązkiem historyka jest weryfikować źródło, które trafia na jego warsztat, więc przede wszystkim należało skonfrontować to źródło z innymi informacjami, które się pojawiają. No, najbardziej zaskakująca i myślę, że najmniej danych w ogóle do weryfikacji było w przypadku Mielca, które było pierwszym miastem ogłoszonym w Generalnej Gubernii jako wolnym od Żydów. I tam pojawiały się bardzo konkretne doniesienia o masowych mogiłach i to takich, które kryją kilka tysięcy osób, więc to wzbudziło wielkie zainteresowanie, ale też nie można było tych danych nigdzie potwierdzić. To było jakby coś zupełnie nowego, no i ten Mielec taki stał się zaskakujący, natomiast jest wiele jeszcze wątków do zbadania. Oczywiście to nie jest badanie, które można zamknąć tym artykułem, to oczywiście rodzi kolejne pytania i kolejne projekty i pomysły badawcze, natomiast na razie skupiamy się na tym, co się udało już na ten moment zweryfikować.
Zatrzymajmy się w takim razie też jeszcze na chwilę, bo już widzę, że przenosimy się pomału z Wrocławia w inne rejony naszego kraju, ale jeszcze właśnie zatrzymajmy się na tym wątku, który już padł w dzisiejszej rozmowie. Zakończenie listu. Cóż tam jest, bo powiedzieliśmy o tym, że zdradzimy tę informację. Więc
ja nie,
może
mam tego, nie mam tego zakończenia przed sobą, nie wiem, czy masz ten cytat, tak, bo nie chciałbym pominąć żadnego słowa.
Myślę, że ten fragment, żeby też nie przedłużać, ale taki, który jest chyba najbardziej znaczący, że cmentarze żydowskie są przekopywane koparkami. Nieżywym wyciąga się złote zęby, złote mostki, w ten sposób martwi, którzy już przed laty znaleźli wieczny odpoczynek, są hańbieni. Na tym chciałbym zakończyć sprawozdanie, jakie nakreśliłem panu w krótkich opisach, zakładając, że pan kardynał sam zrozumie, że naród zdolny do takich zbrodni nie ma prawa żyć pod słońcem. Każdy Niemiec, także pan, ponosi winę tych masowych zbrodni. Niech Bóg Wszechmogący nie pozostawi tego narodu bez kary. Mocno wierzę w to, że ta kara nadejdzie. Naród żydowski, który przyniósł światu objawienie, będzie żył nadal po tej zbrodni. Naród niemiecki, który zrodził diabła, przez niego zginie. I podpis jest w języku hebrajskim, jeden z wielu.
Bardzo mocne, i wzruszające, ale też i oburzające. Czy znamy w takim razie reakcję kardynała Bertrama na ten list?
Właściwie to było jakby naszym głównym celem. To znaczy chcieliśmy zbadać nie tylko ten list i nie tylko zweryfikować dane zawarte w liście, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jak kardynał Bertram w ogóle, czy reagował nie tylko na ten list, bo znaleźliśmy jeszcze kilka innych świadectw, które do niego docierały, dotyczących sytuacji czy losu Żydów w czasie II wojny światowej. Tym bardziej, że historycy tutaj są bardzo podzieleni. Historycy z jednej strony mówią o tym, że był to duchowny, który był uległy wobec Führera i jakoś z Hitlerem był w dobrych relacjach, o czym mają świadczyć chociażby listy, które do siebie pisali z okazji chociażby urodzin. A z drugiej strony są historycy, którzy mówią, że był bardzo krytyczny wobec polityki nazistowskiej i że jednak stawał w obronie Kościoła, więc chcieliśmy rzeczywiście zobaczyć, czy tego rodzaju listy, które nas, przyznaję, poruszyły, czy one poruszyły też kardynała i czy znajdziemy jakiś dowód tego poruszenia, chociażby w postaci, nie wiem, listów pasterskich, słów, które kierował do władz, listów, które pisał do różnych ministerstw, czy ostatecznie słów, które kierował do żołnierzy, bo też uprzedzamy, że udało nam się dotrzeć do listów, które kardynał pisał do żołnierzy Wehrmachtu.
Chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku, gdzie odkryliście, że wydarzenia opisywane błędnie są przypisywane do Wrocławia, a prawdopodobnie jest to Mielec. Byliście na miejscu, rozmawialiście z ludźmi, Czy udało się znaleźć świadków historii, czy bardziej rozmawialiście z osobami współcześnie żyjącymi, którzy mają dostęp do dokumentów, do historii regionu?
Ze świadkami to już byłoby trudno.
Znaczy inaczej, świadków odkryliśmy jako takich w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, bo Muzeum Holokaustu ma nagrane relacje, gdzie można je odsłuchać, widząc nagrane wywiady z ludźmi, którzy masakrę czy zagładę Żydów Mieleckich przeżyli. Także
Jest to źródło, które potwierdza, że takie sytuacje miały miejsce, natomiast o skali i o takiej lokalizacji ewentualnej mogiły absolutnie nikt jej nie wskazuje z precyzją, żeby można było wytypować miejsce i tylko je sprawdzić. Natomiast spotkaliśmy się w Mielcu z wieloma osobami, które interesują się historią Mielca i też z okresu II wojny światowej i losem Żydów. I te osoby wskazywały nam, podpowiadały, konfrontowaliśmy z nimi tą wiedzę.
Znaczy, ty też wiedziałaś o tym, że tam są mogiły, bo ja pamiętam naszą rozmowę, kiedy czytaliśmy ten list, to ty powiedziałaś i wyczytaliśmy, że ten Żyd pisze do kardynała Bertrama, że kiedy przepędzono Żydów z rynku w okolice lotniska, to tam czekały na nich zbiorowe mogiły. Wprost opisując, myślę, że nie będziemy dosłownie cytować, jak ci ludzie byli mordowani, że w tej mogile pochowano 10 tysięcy osób. I pamiętam twoją reakcję, kiedy powiedziałaś, że nie ma w świadectwach historycznych, nie ma w żadnych relacjach informacji, jakoby w Mielcu albo w okolicach Mielca była tak duża mogiła zbiorowa. Ty już wiedziałaś o tym, że są jakieś pojedyncze mogiły, ale to nie są takie, które by mogły pomieścić tyle osób.
Tak, bo ponieważ informacje w źródłach i w tych materiałach publicystycznych i w tych opracowaniach regionalnych, one pojawiały się o zbiorowych mogiłach i one są wytypowane na terenie Mielca, tylko te ilości ofiar, które kryją, są zdecydowanie mniejsze.
Dobrze, ale tutaj też wraca ten wątek Mielca jako miasta ogłoszonego jako pierwszego miasta wolnego od Żydów, tak jak to Niemcy chcieli, żeby tak było to przedstawiane. No i pojawia się też wątek wywózki Żydów właśnie z Mielca, gdzie morderstwo tak dużej ilości, zamordowanie tak dużej ilości Żydów w tym miejscu jest poddawane pod wątpliwość przez historyków, bo część uważa, że oni zostali wywiezieni. Ale wy tutaj dowodzicie, że tak mogło nie być.
Czy dowodzimy, to trudno powiedzieć. Chcieliśmy to zweryfikować, ponieważ rzeczywiście osoby, które zajmują się lokalną historią, a które spotkaliśmy w Mielcu, oprowadzały nas po tym mieście, pokazywały nam nawet trasę, którą Żydzi musieli przejść z rynku w okolice lotniska. Pokazywali nam te mogiły, które są wyznaczone jako miejsca pamięci, wskazując, że najprawdopodobniej zostały tam pochowane osoby, które w czasie tej trasy po prostu zmarły, tak, z wycieńczenia, bo jednak to byli ludzie o różnym stanie zdrowia w różnym wieku. Niektórzy próbowali się odłączyć gdzieś, uciec, zostali zastrzeleni, więc takie informacje zebraliśmy, ale cały czas nie było takiego miejsca, czy tej mogiły, która by miała pomieścić 10 tysięcy osób.
Główne informacje, na które powołuje się ten anonimowy autor listu, to jest członek polskiej ekipy budowlanej, która pracowała przy lotnisku i on miałby pracować przy wykopywaniu tych rowów. Więc wydaje się, że to mogłoby być źródło bardzo wiarygodne, ponieważ pochodzące od osoby, która brała też poniekąd w przygotowaniu tego miejsca udział i miała przekazać właśnie informacje o tej zbiorowej zagładzie. Natomiast jest wiele pytań jeszcze bez odpowiedzi, ponieważ mamy miejsce, w którym Żydzi czekali na transport, te transporty były również odwoływane, zamawiane były pociągi. Tam jest jeszcze wiele, wiele jeszcze wątków do zbadania.
Też i wiele pytań, kolejnych pytań dotyczących badań naukowych, o których dzisiaj rozmawiamy. My Państwa zachęcamy bardzo serdecznie, żeby do nas napisać komentarz, pytania, czekamy na Wasze pytania czy opinie. studio@radiorodzina.pl W temacie proszę wpisać słowo list. Będziemy wiedzieli, że odnosicie się do naszej audycji. I już teraz też z Państwem się pożegnamy, zapraszając tym samym na dalszą część rozmowy, bo wątków jest bardzo wiele i chcielibyśmy, żebyście Państwo polecali tę audycję. Na pewno zabierzemy Państwa w dalszą część tej historii, a ja już teraz dzisiaj dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę. Gośćmi Radia Rodzina byli pani dr Katarzyna Pawlak-Weiss, historyk, obecnie dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i ksiądz profesor Rafał Kowalski, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejny odcinek.
Dziękuję bardzo.